o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina w kolejnych poradach zdrowotnych. Szczęść Boże! Tak jak zapowiadałam w ubiegłym miesiącu, dzisiaj będziemy kontynuować rozmowę z lekarzem geriatrą i witam pana doktora Marka Widenka. Pan doktor jest specjalistą chorób wewnętrznych, medycyny paliatywnej i geriatrii. Jednocześnie prowadzi, jest kierownikiem oddziału geriatrycznego i paliatywnego w Ostrowie Wielkopolskim. Wiele bardzo ciekawych rzeczy i ważnych rzeczy omawiał pan w programie w tej pierwszej rozmowie. A teraz chciałabym, żebyśmy omówili wielkie zespoły geriatryczne. Wielkie zespoły geriatryczne, objawy, przyczyny, leczenie, ewentualną możliwą profilaktykę.
Rzeczywiście w geriatrii istnieją tak zwane wielkie zespoły geriatryczne, czyli takie problemy kluczowe do rozwiązania, które bardzo mocno rzutują na funkcjonowanie naszych seniorów. Zacznę od tych związanych ze stanem takim emocjonalno-psychiatrycznym, czyli takimi trzema zespołami pierwszymi to jest demencja, depresja i delirium, czyli majaczenie. W skrócie to jest ten zespół DDD, demencja, depresja i delirium. Demencja, czyli otępienie po polsku, czyli stan, w którym występują zaburzenia poznawcze. My bardzo często otępienie kojarzymy z chorobą Alzheimera chociażby, ale jest to pojęcie szersze, mamy też inne rodzaje otępienia. Może być takie otępienie naczyniowe, na przykład poudarowe w przebiegu miażdżycy czy udarów już dokonanych. Może być jeszcze inne rodzaje otępienia, nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale najczęstszym rzeczywiście jest otępienie w chorobie Alzheimera, drugim jest to naczyniowe i często jest forma mieszana. Mówię o tym dlatego, że nie zawsze decydującym objawem rozpoznania otępienia jest tylko problem pamięci. Otępienie to zdecydowanie coś więcej niż pamięć. Często dotyczy to również uwagi, koncentracji, łączenia faktów, rozwiązywania zadań logicznych, ale także musimy mieć świadomość, że u podłoża otępienia leży problem w mózgu pacjenta, który jest taką centralą dla wszystkich czynności. Państwo teraz słuchając też siedzą czy piją jakąś herbatkę, w ogóle nie myśląc o tym, ale to wszystko koordynuje państwa mózg. I to, że ja do państwa mówię, to też nie zastanawiam się, w którą stronę ułożyć język, czy jak połknąć w międzyczasie ślinę, bo to też automatycznie koordynuje mózg. A mówię o tym dlatego, że z czasem otępienia ten mózg zanika lub jest uszkadzany przez właśnie czy miażdżycę, czy inne związki i pewne funkcje wypadają nie tylko związane z pamięcią. Pacjent, u którego rozwija się otępienie, też ma problemy z połykaniem właśnie, bo ta koordynacja przez mózg mięśni związanych z połykaniem nie działa dobrze. Często ci pacjenci się krztuszą przy połykaniu, kaszlą, co skutkuje nieraz takim trudnym do leczenia zachłystowym zapaleniem płuc. W otępieniu postępującym często dochodzi też do zaburzeń koordynacji, bo przecież naszą koordynację ruchową też nadzoruje mózg. Ci pacjenci łatwiej się przewracają, mają kłopoty z utrzymaniem pewnych pozycji ciała. Nieraz w ogóle z czasem przestają chodzić, więc otępienie jest dużo większym problemem niż tylko problem pamięci, chociaż ten jest też dużym wyzwaniem. No i w otępieniu pacjent z czasem staje się zupełnie zależną osobą. Otępienie ma różne stadia, od takiego lekkiego przez umiarkowane do ciężkiego, ale już w stadium umiarkowanym należy też poza zapewnieniem opieki myśleć o tak zwanym ubezwłasnowolnieniu tego chorego. To jest często termin, który bardzo razi osoby, jak go słyszą. Natomiast trzeba mieć świadomość, ja czasem w rozmowach z rodzinami analogię taką przytaczam do dzieci, że pacjent z rozwojem otępienia staje się coraz bardziej podobny małemu przedszkolakowi, a czasem nawet wcześniejszym fazom dzieciństwa, gdzie jest osoba zupełnie zależna. Często rodziny nie rozumieją, dlaczego mają się opiekować cały dzień i całą noc takim pacjentem. Ja zawsze zapytam ich wtedy, czy czterolatka zostawiliby na noc w domu samego. To oczywiście może nic nie wywołać, jeśli chodzi o jakieś niebezpieczeństwo, ale jest ogromne ryzyko, że jednak coś się wydarzy. To ze względu na to, że to dziecko nie jest w stanie samo o siebie zadbać, ale też może zrobić jakieś rzeczy bardzo niebezpieczne, wywołać pożar, użyć jakichś niebezpiecznych noży i tak dalej, gaz otworzyć i tak dalej. Więc im większe ryzyko rozwoju otępienia i widoczne cechy tego rozwoju, tym większa zależność od opiekunów do zupełnej konieczności całodobowej opieki, ale też właśnie ubezwłasnowolnienia, żeby stać się opiekunem prawnym i móc wyrażać decyzję tego chorego w sposób jak najlepszy i z chęcią jak największej pomocy. To ma bardzo ważne znaczenie, przede wszystkim z jednej strony medyczne, bo gdyby było potrzeba jakiejś operacji, która nie jest ze względów bezpieczeństwa życiowych już konieczna, bo taką operację przeprowadzimy oczywiście, ale wymaga właśnie zgody, jest jakimś zabiegiem dodatkowym, sprzyjającym lepszemu funkcjonowaniu zdrowia danej osoby, to do takiej operacji niekoniecznej musi być zgoda osoby operowanej. Jeżeli osoba jest w otępieniu, to lekarz, jeśli tylko, powtórzę, nie ma zagrożenia życia czy zdrowia, nie zoperuje tej osoby, tylko będzie czekał na decyzję sądu. To często trwa. Jeśli jest opiekun prawny, to jest zupełnie dużo prostsza po prostu procedura, bo to opiekun prawny wyraża zgodę na takie czy inne procedury medyczne. To samo dotyczy jakichś czynności takich majątkowych, administracyjnych, gdzie zawsze ta świadoma zgoda do jakichś zadań notarialnych będzie potrzebna, więc ten opiekun prawny znacznie ułatwia życie. Proszę też mieć świadomość, że u osoby otępiałej, jeśli dojdzie do podpisania jakiegoś kredytu, nadużycia jakichś, a wiemy teraz, że są różne oszustwa telefoniczne czy jakieś inne listowne, jeśli osoba coś podpisze, czy na coś wyrazi zgodę w taki sposób, który otwiera ścieżkę, to jest to zgoda ważna, jeśli nie ma procedury ubezwłasnowolnienia, więc też mogą być różne sytuacje bardzo niekorzystne, dlatego my zawsze zachęcamy, że w tym umiarkowanym i już ciężkim etapie otępienia należy takiego pacjenta ubezwłasnowolnić.
Panie doktorze, to otępienie postępuje. Czy można to spowolnić?
Tak, i to jest świetne pytanie. Chciałbym Państwa tak też troszkę uświadomić, gdyż często spotykam się z sytuacją także w poradni, ale na oddziale też to widzimy, że o pomoc proszą Państwo jako dzieci najczęściej, tak, czy bliscy osoby chorej, w sytuacji, kiedy wydarzają się już bardzo złożone rzeczy. Na przykład ostatnio miałem taką sytuację, że przyszedł syn ze swoim ojcem i mówi: panie doktorze, proszę mi pomóc, ojciec przestał mnie poznawać. No i ja się wtedy zdziwiłem, mówię: proszę pana, jeśli ojciec pana przestaje poznawać, to znaczy, i to nie jest jakaś nagła sytuacja, tak, pogorszenia stanu, to znaczy, że mamy głębokie otępienie. To gdzie pan był 10 lat temu? Bo mniej więcej choroba Alzheimera, jeśli nie jest jakaś taka bardzo dramatyczna i szybko postępująca, to są wyjątkowe sytuacje, trwa tak mniej więcej, w latach się rozwija. Więc mówię o tym dlatego, że największe możliwości terapeutyczne powstrzymania postępu choroby, zatrzymania, nawet troszeczkę poprawy mamy na tych pierwszych etapach choroby, w tym stadium lekkim. Wtedy skuteczność leków jest największa. Więc warto, jeśli Państwo zauważają jakiekolwiek symptomy problemów z pamięcią, nie czekać, aż one będą nie wiadomo jak nasilone i poważne, tylko jak najszybciej konsultować. Oczywiście często zdarza się, i tutaj nawiążę do tego drugiego D, czyli do depresji, że problemy z pamięcią wcale nie są otępieniem, tylko są na przykład nierozpoznaną depresją, czy jakimś dużym stresem, lękiem, gdzie uwaga jest przekierowana na tą sytuację stresową i niejako zamyka zdolność przyjmowania wiadomości. I wtedy niepamiętanie wcale nie jest związane z tym, że mózg źle pracuje, tylko że jest troszeczkę ogarnięty tymi emocjami i nie przyjmuje tych wiadomości. Mogą te dwie choroby niestety też współistnieć.
Tak.
Ale to jest naszym zadaniem, żeby to rozstrzygnąć. Tu nam pomaga też na oddziale pani psycholog. Więc warto jak najszybciej się diagnozować, też nie bać się tej diagnozy. To jest taka choroba jak każda inna, trzeba ją trochę odczarować. Wiadomo, że kiedyś to była pewna stygmatyzacja tych chorych, teraz po prostu chcemy im pomóc. I jeśli wcześniej zareagujemy, jest szansa, że przez wiele lat jeszcze ten pacjent będzie całkiem dobrze funkcjonalny. Oczywiście różnie bywa, są też osoby, które nie odpowiadają na leczenie, ale szanse mamy większe na wczesnych etapach. Im późniejszy etap choroby, tym trudniej postępować, a jeśli rozpocznie się już taki etap głębokiego otępienia, to w zasadzie możemy wpływać tylko na ciągłość snu, na to, żeby nie było jakichś skrajnych reakcji psychiatrycznych, omamów, urojeń. Natomiast na samą pamięć już nie mamy żadnego wpływu.
Panie doktorze, a delirium?
Delirium nam się kojarzy z chorobą alkoholową pewnie, z nazwy.
No tak.
Delirium to po polsku majaczenie. Jest to taki stan, o ile otępienie było bardziej przewlekającym się, wolno postępującym stanem, zresztą możemy rozpoznać otępienie dopiero wtedy, kiedy problem jest zauważalny przez innych i trwa ponad 6 miesięcy, to w delirium może, żeby go rozpoznać, powinno rozwijać się w ciągu godzin, co najwyżej dni. To jest ostry stan zaburzeń poznawczych.
Tak.
I nie ma, może wystąpić u osoby z otępieniem, ale wcale nie musi się z otępieniem wiązać. Często delirium jest związane również z jakimiś zaburzeniami tak zwanymi metabolicznymi, na przykład jakimiś zaburzeniami elektrolitowymi, jakąś infekcją, jakąś dekompensacją cukrzycy, dusznością, niedotlenieniem. Więc jest to taki stan problemów z kojarzeniem, zachowaniem, z funkcją mózgu, mówiąc tak ogólnie, wywołany jakimś czynnikiem dodatkowym występującym ostro. To jest coś zupełnie odmiennego od otępienia i nie należy tego mylić. W ogóle w stanie majaczenia nie należy otępienia rozpoznawać. Należy skupić się na tym, żeby jak najszybciej znaleźć przyczynę i ją wyeliminować. Jeśli to jest przyczyna taka z ciała, czyli ktoś ma zapalenie płuc, no to wiadomo, trzeba zleczyć zapalenie płuc, dać tlen, jeśli jest niska saturacja, żeby właściwie utlenić także komórki mózgowe. Jeśli to jest jakaś inna infekcja, to leczyć infekcję. Jeśli to jest odwodnienie czy jakieś zaburzenie elektrolitowe, no to wyrównać te problemy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no często też delirium, powiedziałem, że w chorobie alkoholowej, ale to jest po każdym odstawieniu środka, który uzależnia. To też nie musi być alkoholu osoby starszej. Zdarza się, ale nie jest to jakaś częsta przyczyna. Natomiast przede wszystkim odstawienie leków, także leków nasennych. Niestety w Polsce bardzo nadużywamy leków uspokajających z tej grupy benzodiazepin, czyli typu, nie wiem, Lorafen, Estazolam i tak dalej. Tych leków jest dużo. To są leki, które powinny być brane bardzo krótko, do 2 tygodni, w sytuacji jakiegoś stresu związanego na przykład z przeżyciem jakiejś żałoby, czy jakiegoś wypadku, urazu, jakichś tragicznych sytuacji i szybko powinny być wycofywane po uspokojeniu pacjenta. Niestety w Polsce używa się tych leków przewlekle, długotrwale. Jest to błąd, bo to są leki o bardzo dużym potencjale uzależniającym. I zdarza się na przykład, że pacjent gdzieś wyjeżdża albo trafia nawet do szpitala i nie bierze tych leków. Nie ma informacji od rodziny, że przewlekle te leki stosuje. Właśnie nie ma tej listy leków, o której mówiłem, że jest tak ważna w geriatrii. I pacjent w szpitalu z niewiedzy nie dostaje tego leku. Dostaje być może inne środki na sen, ale z innej grupy, które nie zabezpieczają chorego przed objawami właśnie odstawienia. I wtedy rozwija się też delirium w przebiegu odstawienia od tych leków uzależniających, więc tych substancji może być wiele, ale u osób starszych myślę, że najważniejsze są leki nasenne, o których wiadomość powinna być zawsze dostarczana, jeśli gdzieś pacjent wyjeżdża, gdzieś jest sanatorium, czy w jakiejś jednostce szpitalnej. Ale zasada jest taka, że skupiamy się na przyczynie, szukamy przyczyny delirium, bo ta przyczyna jest odwracalna i próbujemy pacjenta z tego delirium wyprowadzić. Niestety nieraz to delirium przebiega bardzo gwałtownie, jest bardzo trudne, są różne objawy psychiatryczne, pacjent może coś widzieć, słyszeć, czegoś się bać. W szpitalu u osób z otępieniem jest to o tyle ważne, że sam pobyt w szpitalu, czyli w środowisku, którego osoba nie zna, jako że osoba z otępieniem nie jest w stanie się uczyć nowych rzeczy. To jest jedna z głównych przyczyn problemów z pamięcią, że nie zapamiętuje tego, co bieżąco. Ta osoba pamięta doskonale, z kim siedziała w szkole podstawowej, ale nie wie, kto ją odwiedził 5 minut wcześniej. Więc u takiej osoby, która doskonale pamięta swoje środowisko, jeśli ją przeniesiemy w nowe środowisko, a takim jest szpital, ona nie potrafi się go nauczyć, ona nie rozumie, gdzie jest, nie wie, co się z nią dzieje, nie wie, gdzie jest łazienka, bo zawsze była w skręcie na prawo, a teraz jest na wprost. To jest za dużo dla takiego schorowanego mózgu. Jeszcze jak jest jakiś dodatkowy czynnik, zaczyna wpadać w majaczenie. Jest bardzo trudno wyprowadzić nieraz taką osobę z majaczenia, dlatego mówiłem już o tym w ostatnim odcinku. U osoby z otępieniem trzeba bardzo mocno rozważyć każdą zmianę. U takiej osoby należy bardzo mocno pilnować pewnej stabilności, zarówno
powtarzalności, regularności.
I zarówno czynności w ciągu dnia, stałych posiłków, mycia się w tym samym miejscu, w tej samej porze, taki sam sposób. Im mniej zmian, tym lepiej. Natomiast każde wyrwanie z takiego środowiska, zwłaszcza takie krótkotrwałe, dynamiczne, może skutkować też takim pogubieniem aż do majaczenia włącznie.
Panie doktorze, następne te wielkie zespoły geriatryczne, zespół kruchości.
No właśnie,
zespół troszkę pan wspominał troszeczkę, że
tak,
jest taka osoba krucha.
To nie jest wprost choroba. Zespół kruchości to jest taki zespół objawów sugerujących, że ten pacjent właśnie jest taki kruchy.
Taki słaby.
Słaby. Często wiąże się to z niedożywieniem, często wiąże się to z zanikiem mięśni, czyli po medycznemu sarkopenią. To z kolei zwiększa ryzyko upadków, osteoporozy, złamań, wiąże się z wieloma następstwami. Ta kruchość zresztą, którą opisałem, dotyczy ciała, ale wcale nie musi być tylko taka, bo często jest też powiązana z kruchością właśnie psychiczną. Często do tego dochodzi omówione otępienie czy depresja. Może być też ta kruchość socjalna, czyli ktoś jeszcze jakoś funkcjonuje, ale nie ma relacji, nie ma opieki. Są to teraz bardzo dużo się mówi o tych seniorach uwięzionych w tych blokach czteropiętrowych, gdzie nie ma windy, gdzie przez niepełnosprawność oni nie są w stanie nawet zejść, więc są więźniami w swoich mieszkaniach. Jeśli taki senior nie ma opieki, dzieci są, ale gdzieś daleko albo zajęte pracą, no to prędzej czy później ten zespół kruchości się rozwinie, także psychiczny, bo to jest, samotność jest pierwszym czynnikiem depresji obecnie wśród seniorów. Więc ta kruchość jest taką rzeczywistością, gdzie potrzebne jest z reguły więcej ingerencji, ale na bardzo podstawowym etapie. I tutaj chciałbym się trochę zatrzymać, bo często jeśli wyłapiemy także w kontekście opiekunów, rodzin, ten moment i właściwie podejmiemy decyzję co do jakichś mądrych form opieki u takiej osoby, to nie rozwinie się ten zespół kruchości dramatyczny związany już z zaburzeniem funkcjonalności, taką niepełnosprawnością do osoby leżącej włącznie. Bo często my widzimy w szpitalach wierzchołek góry lodowej, która jest już osobą po złamaniu, cierpiącą, niepełnosprawną, niedożywioną. Natomiast gdyby ktoś to zauważył, wyłapał wcześniej od opiekunów, bo ci przecież widzą tego chorego albo rozmawiają z nim jakoś częściej, po lekarza rodzinnego, po jakąś pielęgniarkę środowiskową, tu całą grupę, tu, jak tak powiem, nie ma winnych, tutaj po prostu trzeba być bardziej wrażliwym, to wtedy może do tej tragedii kończącej się hospitalizacją w ogóle nie dojść. I to są proste rzeczy. To jest przypominanie czy zaplanowanie posiłków. Teraz są różne możliwości od cateringów, nie cateringów. Osoby starsze bardzo źle się w Polsce odżywiają. Jeśli jedzą regularnie, to jedzą niewłaściwe jedzenie. Już nie mówię o przestrzeganiu diety, jak na przykład w cukrzycy, ale nawet bardziej bym się skupił tu w perspektywie niedożywienia i zaniku mięśni nad białkiem. Często właśnie jedzą jakieś tam słodkie bułki czy biszkopciki, natomiast nie jedzą tego, co odżywia organizm, nabiału, jakiejś białej wędliny, jakieś mięsa, ryby, to co jest źródłem właśnie budowy mięśni. Ale nawet najlepsza dieta nie odbuduje mięśni, jeśli te mięśnie nie będą używane. Więc tutaj kolejna rzecz takiej prostej rehabilitacji, usprawniania. I tu znowu chciałbym odczarować, bo ktoś powie tak, ale ile na to trzeba czekać, że są kolejki i tak dalej. My wcale nie mówimy o takiej specjalistycznej rehabilitacji, gdzie musi być jakiś fizjoterapeuta czy jakiś pobyt w oddziale rehabilitacyjnym, tylko o prostych ćwiczeniach, które każdy, kto tylko nie jest po jakichś udarach, czy nie ma jakiejś niepełnosprawności większej, może wykonywać w domu. Teraz jest dużo udogodnień w tym zakresie. Można kupić, czy nawet wypożyczyć jakiś prosty rotor, gdzie pacjent nawet, który nie potrafi stać, może rękami siedząc na stole mieć ten rotor i sobie kręcić. Może mieć nogami na ziemi uruchomiony ten rotor. Już nie mówię o jakichś rowerkach, które też są różne, nawet takie na siedząco bezpieczne dla seniorów. Można seniorowi, nawet jeśli ktoś nie ma finansów, nalać do półlitrowej buteleczki wody i jest mały hantelek półkilogramowy z tego. Ktoś sobie może zginać rękę, wyprostowywać rękę, oczywiście w granicach zakresu ruchomości, żeby nie nasiać jakichś bólów i tak dalej. Jest bardzo dużo materiałów także w internecie na ten temat. To naprawdę nie jest jakaś tajna wiedza, ale wymaga zaangażowania opiekuna, przypilnowania, tak jak te posiłki. I chyba z tym mamy największy problem. My często mówimy, że starość się Panu Bogu nie udała i chcę powiedzieć, że to jest chyba najbardziej niechrześcijańskie stwierdzenie, jakie słyszę, dlatego że to my trochę nie udaliśmy się w podchodzeniu do osób starszych. Mamy oczekiwania, że oni będą 100 lat żyć w zupełnej sprawności. Zapominamy też trochę, że opiekowali się nami jako dziećmi, nasi rodzice. Ile nam czasu poświęcili, ile nocy nie spali, ile włożyli trudu w to, żeby nas właściwie odżywić, wykształcić i tak dalej. I teraz trochę przychodzi czas zrewanżowania się i nagle nie mamy czasu. Nagle, oczywiście są różne sytuacje życiowe, ja też nie chcę kategoryzować, ale też też mam swoich rodziców i wiem, co mogę zrobić, jak mogę ułożyć dzień, z czego muszę zrezygnować, żeby jednak z nimi się spotkać, czy do nich zadzwonić, więc no to da się zrobić. Trzeba mieć po prostu trochę empatii i takiego myślenia, że jest to ważne, a jest to ważne, bo jak tego się nie zrobi, to będzie to skutkowało katastrofą, która powoli będzie się zbliżać.
Panie doktorze, no dalej by trzeba coś powiedzieć o upadkach, zaburzeniach równowagi. Mm-hmm.
No, upadki oczywiście mają też złożoną przyczynę, ale no, ta kruchość temu sprzyja, to już wspomniałem.
Tak, to są wiele rzeczy się tak zazębia.
Tak,
troszkę,
tak. Czy... Niestety często te upadki są też związane trochę z nadmiarem leków, na przykład na nadciśnienie tętnicze. Jest takie przekonanie, że leki, które zapisał kardiolog, powinny być lecz w ten sposób stosowane do końca życia, często bez korekty, bez nadzorowania już, zwłaszcza u osób bardziej niepełnosprawnych, które mają kłopot dostania się na wizyty kontrolne, ale musimy mieć świadomość, że jeżeli te leki były bardzo dobrze dobrane przez świetnego specjalistę w wieku 60 lat, to w wieku 80 lat to jest już zupełnie inny człowiek. To tak jak dziecko rośnie i jest inne w wieku 5 lat i 15 lat, to możemy sobie wyobrazić małe dziecko i 15-latek, który czasem jest większy niż dorosły, to tak samo jest tutaj. 80-latek może być już zupełnie innym pacjentem, może mieć inną wydolność nerek, może mieć bardziej zaawansowaną miażdżycę, różnego rodzaju problemy, w których te same leki mogą już nie być takie super, bo to się zmieniło. I często my mamy sytuację taką, że pacjenci mają ciśnienie rzędu 80/50, mają ogromne zawroty głowy, chodzą po ścianach, ledwo trzymając równowagę, ale konsekwentnie wszystkie leki obniżające ciśnienie, których jest nieraz 4-5, są podawane, bo tak było zalecone. Tutaj trzeba w pewien sposób mieć wyczulenie i to konsultować, czy właśnie z geriatrą, czy wcześniej z lekarzem rodzinnym, czy jeśli jest kontakt, to z kardiologiem, bo to jest częsta przyczyna, zwłaszcza w sytuacji też takich spadków ciśnienia po zmianie pozycji ciała. Jest to takie niedociśnienie ortostatyczne, tak to nazywamy, czyli spadek ciśnienia po gwałtownym wstaniu z pozycji leżącej, a nawet siedzącej. Jest to ogromnie niebezpieczne, zwłaszcza w nocy, gdzie pacjent często z potrzebą pójścia do łazienki no, wstaje dosyć szybko i ledwo przejdzie 2-3 kroki, wtedy następuje ten spadek ciśnienia, mroczki przed oczami i niestety wtedy jest duże ryzyko upadku, złamań i wszystkich następstw. Także tutaj tych przyczyn może być wiele, ja sygnalizuję pewne, nie wszystkie, nie da się tego omówić w taki krótki sposób, ale na te podstawowe warto zwrócić uwagę i tylko jeszcze dopowiem w perspektywie upadku, że warto też trochę zadbać o otoczenie, żeby usunąć wszystko to, co może sprzyjać upadkom u seniorów, czyli jakieś ruchome dywaniki, skórki, czasem z jakiś tam, lubimy jakieś tam skóry zwierząt mieć gdzieś przy łóżku czy coś, to jest ruchome, więc to łatwo się poślizgnąć. Zabezpieczyć progi, jakieś LED-owe mini podświetlenie na drodze, zwłaszcza do toalety, żeby w nocy było takie półświatło, nie jakieś znowu rażące, bo to też może dać takie oślepienie co do nasilenia, więc nie jakieś takie mocne światło na czujnik, tylko jakieś delikatne podświetlenie. Usunąć wszystkie jakieś wazony, kwiaty, to wszystko, co stoi samodzielnie, bo jak pacjent senior straci równowagę i będzie chciał się czegoś złapać, to się złapie za wazon i mało, że się przewróci, to jeszcze ten wazon się może potłuc na nim i zrobić kolejne problemy. Tak. Więc to są takie podstawowe rzeczy, które warto przemyśleć. Oczywiście już nie mówię o jakimś usuwaniu wanny z łazienki, daniu kabiny prysznicowej, żeby pacjent nie musiał po niej wchodzić, wysoko unosząc nogę, której często nie potrafi zrobić. Dostosować uchwyty specjalne i tak dalej. Dostosować środowisko chorego tak, żeby zminimalizować ryzyko upadków, bo to nieraz jeden upadek skutkuje na wiele lat niepełnosprawnością i cierpieniem chorego.
Tak, tak, bo można, jak ja zawsze mawiam, uważaj, bo złamiesz sobie szyjkę kości udowej i wtedy
i to jest problem. Super, co pani powiedziała i chcę jeszcze powiedzieć, że jeżeli by się tak zdarzyło, albo już się zdarzyło u państwa bliskich, albo na własnej skórze, że państwo upadli z własnej wysokości ciała i niestety przebyli złamanie kości, zwłaszcza kości udowej, czasem miednicy, czasem przedramienia, to znaczy, że mają państwo osteoporozę.
Panie doktorze, bardzo przepraszam, ponieważ czas naszego programu jest nieubłagany. Musimy skończyć. Będziemy w przyszłym miesiącu mówić w drugi poniedziałek. To będzie w tym wypadku w kwietniu. Będziemy nadal rozmawiać z panem doktorem Markiem Widenko. Dziękuję panu
bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.